Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Parlament Krymu opowiedział się za wyjściem Półwyspu w skład Rosji i za wyznaczeniem na 16 marca referendum w tej sprawie. Zachód ogłasza sankcje wobec Rosji. Nowe władze Ukrainy chcą szybkiego podpisania umowy z Unią Europejską. Krymski parlament zwrócił się do prezydenta i parlamentu Rosji z propozycją rozpoczęcia procedury wejścia Krymu w skład Federacji Rosyjskiej jako jej podmiotu. Wicepremier Krymu Rustam Termigalijew oświadczył, że może przyjąć rosyjskiego rubla jako swoją walutę. Zapowiedział także nacjonalizację ukraińskich przedsiębiorstw na Półwyspie. Zwiększa się jednocześnie rosyjska obecność wojskowa w Sewastopolu. Ponad 50 jednostek sprzętu bojowego oraz około 500 rosyjskich żołnierzy przybyło tam na okrętach floty czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej. Siły rosyjskie zatopiły też stary krążownik w przesmyku między jeziorem Donuzław a Morzem Czarnym, blokując wejście w morze okrętom marynarki wojennej Ukrainy. Obserwatorzy OBWE poinformowali, że sytuacja na Krymie jest napięta, ale nie stwierdzono faktów ograniczenia tam praw mniejszości. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, ocenił sytuację na Krymie jako pełzającą agresję. Zachód nie może bagatelizować takich sygnałów, podkreślił.
Powoli, ale Rosja ciągle zwiększa swoją obecność militarną. Zrobiła to w ten sposób, że najpierw z oddziału z munduru zdjęto oznaki, że to są wojsko Federacji Rosyjskiej i prezydent Putin udawał, że to jakaś samoobrona tam się pojawiła, mówiąc, że coś w sklepach mundury sobie kupili. No ale teraz te nowe fakty wskazują, że chyba Rosja przestaje udawać. No i to jest ogromne wyzwanie i dla NATO, i dla Zachodu, i dla Unii Europejskiej. Dlatego że myślę, że panowie ministrowie spraw zagranicznych, premierzy i prezydenci mogą się czuć zrobieni na szaro, powiedziałbym tak, przez Moskwę. No i pytanie, jak świat zachodni długo może tolerować tego typu sytuacje?
W czwartek w Brukseli odbył się nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Szefowie rządów państw Unii Europejskiej zdecydowali o politycznym nacisku na deeskalację sytuacji na Krymie. Unia Europejska zawiesiła rozmowy z Rosją o liberalizacji wizowej oraz nowej umowie o partnerstwie i współpracy. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy powiedział, że jeśli sytuacja się nie poprawi, Unia gotowa jest do podjęcia dalszych kroków, w tym zamrożenia aktywów, sankcji wizowych i odwołania szczytu Unia Europejska-Rosja. Były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej Dariusz Sopków stwierdził, że sankcje Unii Europejskiej to sygnał polityczny, jednak mało groźny dla Rosji.
Można powiedzieć, że Unia Europejska sięgnęła po arsenał kwestii z najniższej półki, które są najmniej dotkliwe, które ograniczają się do retoryki, do stanowiska słownego, werbalnego, przekładające się na prace administracyjne, ale nie jest to ani zerwanie dialogu politycznego, który oczywiście ma miejsce równolegle poprzez różnego typu spotkania o charakterze czy to dyplomatycznym, czy to administracyjnym, i Unia Europejska przede wszystkim nie sięgnęła po kwestie najbardziej dotkliwe, najbardziej bolesne, a mianowicie restrykcje gospodarcze. Ten arsenał spraw, które Unia Europejska podniosła, one nie przerażają strony rosyjskiej, dlatego że strona rosyjska brała pod uwagę tego typu reakcje w pierwszym rzędzie.
Unia Europejska zapowiedziała także, że jest gotowa do podpisania politycznej części umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą jeszcze przed wyborami w tym kraju, wyznaczonymi na 25 maja. Wcześniej amerykański prezydent Barack Obama wprowadził sankcje na osoby i instytucje odpowiedzialne za podważanie demokracji na Ukrainie. Zakazy wizowe dotyczą zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich wysokich rangą urzędników i innych osób. Widoczna jest tutaj koordynacja działań Unii Europejskiej i USA, która może okazać się dotkliwa dla Rosji, stwierdził Dariusz Sopków.
Od długiego czasu, od wielu lat, strona rosyjska gra na tym, że wygrywa sprzeczne interesy pomiędzy poszczególnymi krajami, pomiędzy poszczególnymi organizacjami międzynarodowymi, czy też członkami tychże organizacji. Tutaj im więcej koordynacji między stanowiskiem Stanów Zjednoczonych a Unii Europejskiej, tym słabsze stanowisko rosyjskie, które tradycyjnie już polega na tym, że rozgrywa się sprzeczne interesy. Jak widać, w tej chwili pomiędzy Ameryką a Unią Europejską tych wielu sprzecznych interesów politycznych w stosunku do Rosji nie ma.
Zmiany w wojsku i rządowym centrum bezpieczeństwa zapowiedział premier Donald Tusk w odpowiedzi na kryzys rosyjsko-ukraiński. Polskie wojsko ma być dozbrojone ze szczególnym naciskiem na poprawę obrony powietrznej. Wkrótce na naszych poligonach odbędą się również wspólne polsko-amerykańskie manewry. Wczoraj podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję, aby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bezpośrednio podlegało ministrowi spraw wewnętrznych. Rząd chce przyspieszyć także zmiany w służbach specjalnych. Zarówno kontrwywiad wojskowy, jak i wywiad wojskowy mają zostać podporządkowane ministrowi obrony narodowej. Planowane zmiany według rządu mają umożliwić sprawniejsze zarządzanie państwem, ale dla doktora Łukasza Kistera, eksperta do spraw służb, to najgorsze z możliwych posunięć rządu. Dla służb oznacza to ubezwłasnowolnienie.
To spowodowanie, że te służby nie będą mogły właściwie realizować swoich zadań. W szczególności chodzi tutaj o kontrwywiad, który od dzisiaj będzie musiał realizować wyłącznie wytyczne swoich przełożonych z dowództw sił zbrojnych, a tym samym nie wyobrażam sobie, żeby kontrwywiad mógł kontrolować dowództwa, które powstały pod kątem zagrożeń i osłony kontrwywiadowczej w sytuacji, kiedy to będą ich przełożeni. Tutaj ta siła działania i zdolność do realizacji swoich celów przez służbę kontrwywiadu wojskowego będzie znacząco osłabiona, a już szczególnie w obszarze korupcji, która będzie trawiła Wojsko Polskie w przypadku wydawania tak szerokiej grupy pieniędzy na dozbrajanie naszych sił zbrojnych.
Rząd planuje również dozbroić wojsko. Chodzi najprawdopodobniej o zakup dronów, śmigłowców, a przede wszystkim zestawów obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Rosyjską inwazją na Ukrainę zaniepokojony jest Waszyngton, dlatego jeszcze w tym miesiącu zostanie zwiększony amerykański wkład we wspólne polsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe. Prawdopodobnie w poniedziałek w bazie lotniczej w Łasku wyląduje 12 amerykańskich F-16 i 300 żołnierzy sił zbrojnych USA. Stany realizują zapowiedziane przez szefa Pentagonu wsparcie. Generał Brygady Rezerwy, dr inżynier Tomasz Bąk, dyrektor Instytutu Studiów nad Terroryzmem, zwracał uwagę na potrzeby jednoczesnego wsparcia finansowego armii.
Nie sztuka jest stworzyć armię, która będzie liczyć 300 czy 400 tysięcy, tak jak kiedyś nasza armia liczyła, ale sztuka jest tą armię utrzymać, odpowiednio wyposażyć, utrzymywać na odpowiednim poziomie potencjału bojowego.
Tymczasem problemem naszej armii jest wieloletnie niedofinansowanie. Polskie wojsko zawsze było pierwsze w kolejce do cięć, gdy w budżecie brakowało pieniędzy. Tak stało się w 2008 i 2013 roku. Deklarowane przez rząd wydatki na poziomie prawie 2% PKB na obronność nie zawsze są realizowane. Stąd wiele programów dozbrajania polskiej armii jest dramatycznie opóźnionych. Dziś wchodzi w życie rządowa nowelizacja ustawy o lasach. Zgodnie z nią Lasy Państwowe w latach 2014-2015 muszą wpłacić do budżetu państwa łącznie 1 600 000 000 zł, a od 2016 roku 2% od wartości sprzedaży drewna. Od 2016 roku nie będzie już ograniczeń w zakupie ziemi przez cudzoziemców. To wielkie zagrożenie dla polskich lasów i ziemi, podkreśla profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.
Wchodzi w życie zmiana ustawy o lasach, destabilizuje system finansowania polskich lasów państwowych, stwarza szansę ku temu, aby część terytorium polskich lasów państwowych jako terytorium, które znajduje się w deficycie finansowym, mogło ulegać po prostu sprzedaży. Sytuacja jest niebezpieczna, jest to 7 milionów hektarów bardzo atrakcyjnej ziemi z punktu widzenia kapitału obcego.
Prawo i Sprawiedliwość zaskarży nowelę o lasach do Trybunału Konstytucyjnego. Zbierane są także podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie lasów państwowych. Do dziś podliczono ich blisko 800 tysięcy. Aby referendum doszło do skutku, potrzeba 500 000 podpisów. Formularze poparcia inicjatywy dostępne są na portalu internetowym Naszej Rozgłośni, a także Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. 22 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się sympozjum naukowe dotyczące polskich lasów państwowych i ich roli w jednoczącej się Europie. Wezmą w nim udział leśnicy, naukowcy i politycy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło m.in. Radio Maryja. Ustawa o oświacie, która otwiera Ministerstwu Edukacji drogę do przygotowania bezpłatnych podręczników dla najmłodszych uczniów, trafi do podpisu prezydenta. Senat nie wprowadził poprawek do noweli. Już na początku prac w Sejmie opozycja zgłaszała zastrzeżenia do rządowych propozycji. Wytykała m.in. zniesienie obowiązku podania do 15 czerwca listy proponowanych podręczników. Rodzice mieliby wówczas czas, by kupić książki używane. Kontrowersje, jak mówi poseł Marzena Wróbel, wzbudza również to, że nowy podręcznik będzie do użytku już w momencie, gdy zostanie przygotowany i wydrukowany.
Dlaczego nie podobał mi się ten zapis, że on wchodzi z mocy prawa? No bo w praktyce będzie to oznaczało prawdopodobnie tyle, że on nie zostanie sprawdzony pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym, a nawet językowym. My nie wiemy też jako rodzice czy dziadkowie, czy w tych podręcznikach nie znajdą się jakieś elementy ideologii gender. Nikt tego nie sprawdzi. Nie wiemy, czy nie zostaną wprowadzone skandaliczne standardy wychowania seksualnego, które są w tej chwili proponowane, no, chociażby przez WHO.
Uczniowie pierwszych klas szkoły podstawowej mają otrzymać podręcznik 1 września bieżącego roku. Będzie się składał z 4 części – polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Pierwsza część podręcznika ma być przedstawiona za 2 miesiące. W Warszawie będzie pomnik pułkownika Witolda Pileckiego. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w tej sprawie. Teraz pozostaje rozpisanie konkursu na wykonanie pomnika, a następnie umiejscowienie go na warszawskim Żoliborzu. Pułkownik Witold Pilecki jest bohaterem narodowym. Zgodna w tej kwestii była także Rada Miasta Stołecznego Warszawa. Mówi Maciej Wąsik, warszawski radny.
Ta lokalizacja warszawski Żoliborz była ona konsultowana z córką rotmistrza, panią Zofią Pilecką, która była w kontakcie i która wyraziła ogromną satysfakcję z tego, że ta uchwała będzie podjęta dzisiaj. Mam nadzieję, że pomnik niedługo stanie, że będzie szybko powołany konkurs i że już niedługo będzie można czcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych także w ten sposób, że będziemy mogli składać kwiaty i zapalać znicze pod pomnikiem rotmistrza.
Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego w czasie okupacji, żołnierzem AK, organizatorem ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Po wojnie uczestniczył w konspiracji przeciw komunistycznym władzom. Po aresztowaniu został skazany na śmierć i stracony. W zeszłym roku minister obrony narodowej awansował pośmiertnie rotmistrza Pileckiego do stopnia pułkownika. Prawie 500 producentów trzody chlewnej z powiatu piotrkowskiego protestowało w Łodzi. Domagali się m.in. wzrostu cen za żywiec i rekompensaty za ponoszone straty. Wicewojewodzie łódzkiemu wręczyli petycję w tej sprawie do premiera rządu. Producenci narzekają, że cena skupu świń spadła z 6 do poniżej 4 zł. Taki spadek ceny powoduje, że chów świń stał się nieopłacalny i rolnicy mogą zrezygnować z dalszej produkcji trzody. Przypomnieli, że problem z cenami zaczął się, kiedy w pobliżu białoruskiej granicy znaleziono 2 padłe dziki chore na afrykański pomór świń. Według protestujących rząd zrobił zbyt mało, by zabezpieczyć granice kraju przed tym wirusem. Rolnicy domagali się wsparcia ze strony państwa, mówi Janusz Terka, rolnik z gminy Łęki Szlacheckie w powiecie piotrkowskim.
Miałoby polegać przede wszystkim na preferencyjnych kredytach, które umożliwią nam dalszą produkcję, bo część gospodarstw zaprzestała produkcji. No i liczymy na wsparcie też w inny sposób, tutaj na jakieś chociaż częściowe rekompensaty. Domagamy się też, żeby rząd i służby mu podległe zaczęły bardziej energiczne działania w celu przeciwdziania rozprzestrzenianiu się tej choroby.
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował, że zapadła decyzja o uruchomieniu rekompensat dla rolników, hodowców tuczników w strefie buforowej ustanowionej w związku z afrykańskim pomorem świń. Minister poinformował, że rozporządzenie unijne ze szczegółami wsparcia ukaże się w ciągu najbliższych dni, później potrzebne będą przepisy krajowe. Dziennikarze i związkowcy pikietowali we Wrocławiu w obronie pracowników regionalnych ośrodków telewizji publicznej. Od 1 czerwca reporterzy czy montażyści mają zostać zatrudnieni przez zewnętrzne firmy. Istnieje niebezpieczeństwo, że część z nich w przyszłości straci pracę. Problemów jest jednak więcej, mówi Kazimierz Kimso, przewodniczący zarządu regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność.
W naszej ocenie to, co się dzieje w telewizji publicznej, zagraża całkowitą likwidacją tych ośrodków. Ta sytuacja związana z nieuregulowaną kwestią abonamentu, poza tym puszczenie telewizji publicznej do konkurowania z tymi telewizjami komercyjnymi, no niestety powoduje taką sytuację, że walka o odbiorcę, o pieniądze spycha na plan dalszy to, co jest najważniejsze w telewizji publicznej, a mianowicie misję, która powinna być realizowana, która absolutnie nie przystaje do założeń telewizji publicznej.
Szef Dolnośląskiej Solidarności dodał, że niezbędne jest też ustalenie rzetelnych źródeł finansowania mediów publicznych w Polsce. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.